Dzień dobry, to znaczy, że teraz ja. Jak zostałem przedstawiony, nazywam się Sławek Prusakowski. Od chyba już 13 lat współpracuję z Uniwersytetem SWPS tutaj we Wrocławiu i zresztą bardzo sobie to cenię, w związku z czym cieszę się, że zostałem zaproszony, żeby z Państwem trochę porozmawiać, choć przyznaję, że sama samotność jako temat to było dla mnie dosyć spore wyzwanie. Kiedy dowiedziałem się, że taki temat został ustalony i zapytano mnie, czy ja mogę, to pomyślałem sobie, no pewnie, no, o samotności każdy z nas wie mnóstwo. I później się okazało, że to wcale nie jest taka prosta sprawa. Okazało się, że po pierwsze, samotność jest bardzo, bardzo różnorodnie rozumiana i rozumiana również w bardzo różnorodnych kontekstach. Pierwszy kontekst i też jaki wiąże się z tym miejscem, z Muzeum Pana Tadeusza, to jest kontekst związany z romantyzmem i z samotnością jako czymś dobrym, czymś rozwijającym. Ale jak się okazało, kiedy zacząłem przeglądać różnego rodzaju źródła literatury, przygotowywać się tak solidnie do tego, żeby z Państwem porozmawiać, to okazało się, że to jednak jest bardziej depresyjna sprawa, że samotność jest odbierana najczęściej jako coś niemiłego, nieprzyjemnego, niewygodnego, no, ale niewygodnego na bardzo różnych wymiarach zresztą i dzisiaj troszkę chciałbym o tym opowiedzieć. Nie wiem, czy nie za smutno to będzie, ale tak się stało, więc tak będzie. Pierwsza osoba, która mi przyszła do głowy, kiedy pomyślałem sobie o samotności w takim wymiarze psychologicznym, ponieważ jestem psychologiem, to od razu mi się wszystko, co psychologiczne, do głowy pcha jako pierwsze, to pani Emi Rokicz, która zajmuje się badaniami samotności. I ona bardzo ładną definicję podała samotności, że samotność jest doświadczeniem, którego każdy człowiek dotyka w pewnym momencie swojego życia. Jest to subiektywne doświadczenie, które jest interakcją czyjejś osobowości, doświadczeń życiowych i innych zmiennych sytuacyjnych. Jeśli komuś z Państwa wyjaśniło, co to jest samotność, to gratuluję, bo ja do tej pory nie wiem. Myślę sobie, że to jest taki konstrukt, który, tak jak zresztą pani Rokicz stwierdza, jest bardzo osobisty. Każdy z nas na inny sposób doświadcza samotności, każdy z nas na inny sposób ją przeżywa. To, co na pewno wiemy, to to, że po pierwsze samotność dla większości ludzi nie jest odbierana pozytywnie i drugie, wraz z upływem lat, wraz z przybywaniem lat, coraz większy odsetek ludzi narzeka na samotność. Tutaj z takich smutnych informacji badania pokazują, że osoby powyżej 80 roku życia aż w 80% decydują, czy stwierdzają, że doświadczają samotności i to nie tej dobrej samotności. Więc to, co dzisiaj chciałbym Państwu zaproponować, to trochę przyjrzenie się różnym wymiarom samotności, ale też trochę przyjrzenie się temu, co ja mogę zrobić, żeby sobie z tą samotnością radzić. Co ja mogę zrobić, żeby albo pogodzić się z tą samotnością, jeśli to możliwe, albo uciec. Spowodować, żeby ona zniknęła. To, co chciałbym, o czym chciałbym powiedzieć, to o takich pięciu poziomach. Pierwszy to jest cykl życia, czyli chciałbym się przyjrzeć samotności jako takiemu elementowi, który towarzyszy nam od momentu narodzin do momentów śmierci. Chciałbym pozastanawiać się chwilę nad tym, co ona daje, a co ona zabiera. Drugi obszar to już taki bardzo końcowy, natomiast w psychologii akurat dość mocno zbadany, to jest samotność jako sposób, czy radzenie sobie z samotnością, jako sposób na radzenie sobie ze śmiertelnością, czyli z taką świadomością tego, że wszyscy umrzemy, podobno. Trzeci to jest wymiar związany z akceptacją i z tym, czy potrzebujemy akceptacji i czy właśnie samotność nie jest brakiem akceptacji, samotność nie jest odczuwanym brakiem tego, tej bliskości innych ludzi. Czwarty, najbardziej oczywisty, czyli co zrobić, kiedy miłość mija, czyli kiedy samotność oznacza rozstanie, samotność oznacza brak czegoś. I ostatnie dwa elementy, już bardziej skrajne, czyli z jednej strony odrzucenie społeczne jako samotność i tutaj pewnie części z Państwa od razu przychodzi do głowy Sokrates i słusznie, i samotność z wyboru, czyli ta taka romantyczna samotność. I o tym wszystkim będzie. To, co też czułem się w obowiązku, kiedy przygotowywałem się na spotkanie z Państwem, to do tego, żeby okrasić to, co będę mówił, cytatami z literatury. Nie wiem, czy tak dobrze zrobiłem, czy źle, ale przy okazji odkryłem, jak bardzo dużo w literaturze jest różnych odniesień do tego, co my nazywamy nauką, czyli jak artyści na różnych sposobach, przyglądając się rzeczywistości, niekiedy mają trafne spostrzeżenia. I za każdym razem na tych slajdach na dole będzie napisane, skąd, czy jest napisane, skąd dany cytat pochodzi, jakby ktoś się zainspirował, można czytać. Ja wciągnąłem się strasznie i spędziłem kilka naprawdę dobrych dni, czytając później rozwinięcia tych cytatów, także bardzo, bardzo polecam. Cykl życia. Cykl życia, czyli przyjrzenie się samotności jako temu stanowi, kiedy my funkcjonujemy, bo to, co na pewno wiemy, to to, że kiedy człowiek przychodzi na świat, to pomimo tego, że asystuje temu wiele, wiele osób, to w jakiś sposób też jest samotny w tym. Musi sam sobie poradzić w drodze na ten świat, sam siebie trochę stworzyć. Później przez całe życie boryka się z tym, że ludzi ma wokół siebie, ale ci ludzie czasami są odbierani jako ci, którzy nam towarzyszą, a czasami są po prostu obok, no i aż do samego końca. I tutaj takie dwa ważne odnośniki psychologiczne. Pierwszy związany z samotnością jako... za daleko poleciałem. Jest. Dobrze. Pierwszy związany z samotnością jako brakiem miłości. Tutaj jest sobie taka pani, która się nazywa Babette Rothschild. Babette Rothschild jest badaczem, który zajmuje się ludzkim ciałem i temu, jak ludzkie ciało reaguje na różne zdarzenia. Z jej badań wynika bardzo ciekawa rzecz dotycząca samotności. Otóż okazało się, że człowiek, kiedy przychodzi na świat, ma jeszcze niewykształcony hipokamp. Hipokamp to jest taka struktura, która odpowiada za zapamiętywanie. Czyli wszystko, co zapamiętujemy, przechodzi sobie przez taką część naszego mózgu, która przetwarza to i pozwala to zapamiętać. I kiedy przychodzimy na świat, ta struktura jest jeszcze niedojrzała, ponieważ sam proces rodzenia się jest na tyle ściskający, że hipokamp najprawdopodobniej by tego nie wytrzymał. W związku z czym przez pierwsze 2-3 lata życia hipokamp nie działa tak, jak powinien. To znaczy nie zapamiętujemy rzeczy. To się nazywa amnezją dziecięcą i pewnie jeżeli Państwo macie swoje dzieci albo jeszcze pamiętacie z własnego dzieciństwa, to mniej więcej w okolicach 3 lat zapamiętywać zaczynamy zdarzenia. Natomiast to nie znaczy, że nie zapamiętujemy wcześniej tego, co się wokół nas dzieje i zapamiętujemy przez ciało migdałowate, czyli przez taką drugą strukturę w naszym mózgu, która odpowiada za emocje. To, co odkryła pani Babette Rothschild, to to, że emocje, których doświadczamy przez pierwsze 2-3 lata życia, bardzo mocno powodują, jak później odbieramy rzeczywistość. Jak bardzo czujemy się samotni, jak bardzo czujemy się nieszczęśliwi, jak bardzo odbieramy świat jako zagrażający albo sprzyjający. Osoby, które, od razu powiem, to nie były badania eksperymentalne, więc to nie jest tak, że wiemy to na pewno. Było to zrobione w taki sposób, że korelacyjnie proszono ludzi o deklarację o tym, jakie mieli dzieciństwo, jakim w tym dzieciństwie było. Pytano różne osoby wokół i na podstawie tego stworzono pewną tendencję. Tendencję, która mówi, że te dzieci, te osoby, które miały w dzieciństwie dzieciństwo pełne miłości, pełne ciepła i bezpieczeństwa, później w trakcie dorosłego życia zupełnie inaczej odbierają świat niż ci, którzy tej miłości, tego bezpieczeństwa nie mieli. Okazuje się, że te osoby, które doświadczyły miłości w dzieciństwie, to są osoby, które potem odbierają świat jako dobry. Nawet kiedy wydarzy im się coś złego, porzuci ich partner, umrze ktoś z bliskich, stracą pracę, czy wydarzy się jakieś inne nieszczęście międzyludzkie, odejdzie przyjaciel, następnego dnia wstają rano i wstają z takim przekonaniem, że teraz jest gorzej, ale będzie lepiej. I za tym idzie też takie, za tym przekonaniem idzie też działanie przejawiające się w tym, że jeżeli ja wiem, że będzie lepiej, to nie zamykam się w sobie. Jeżeli ja wiem, że będzie lepiej, to wychodzę do ludzi, kontaktuję się z nimi, spędzam z nimi czas, więc spotykam nową miłość, zyskuję nowego przyjaciela, uzupełniam sobie ten brak, który się w życiu pojawił. Osoby, które w tym wczesnym dzieciństwie, żeby nie powiedzieć niemowlęctwie, doświadczały mniej tej miłości albo jej w ogóle nie doświadczyły, są dużo wrażliwsze na to, co je otacza w życiu. To nie znaczy, że w ich życiu wydarza się więcej rzeczy przykrych, statystycznie rzecz biorąc, ale oznacza, że kiedy przydarzy im się coś przykrego, kiedy odejdzie przyjaciel, to dla nich jest to trochę jak koniec świata. Dużo mocniej to przeżywają, dużo bardziej depresyjnie, dużo dłużej się po tym zbierają. Co oczywiście przekłada się na to, że nie wychodzą z domu, co oczywiście przekłada się na to, że jak ktoś do nich podchodzi, to nie chcą nawiązywać się przez moment relacji, no bo boją się, że ten też ich rzuci, ta też ich rzuci. Więc przekłada się to w bardzo mocny sposób na to, że ta samotność dużo bardziej takim osobom dokucza. Dużo mocniej tej negatywnej samotności doświadczają. I to jest jeden wymiar, wymiar taki bardzo wczesny. Natomiast zobaczcie Państwo, jak on mocno oddziaływuje na całe życie człowieka, ponieważ badania pokazują, że nawet osoby bardzo dojrzałe w dalszym ciągu odczuwają albo ten zgeneralizowany brak, albo tą taką pełnię i takie poczucie, że to będzie dobry dzień, to będzie dobre życie. Drugi wymiar takiego radzenia sobie z samotnością to jest wymiar budowania granic, czyli wymiar, który zaczyna się trochę zaraz po tym, jak ta pierwotna miłość albo się pojawia, albo nie. Humaniści, czyli taki nurt w psychologii, taki nurt psychologów, którzy mają bardzo duży szacunek do człowieka i uważają, że człowiek zasługuje na wszystko, co najlepsze i sam w sobie jest prawie doskonały, mówią o tym, że żeby spotkać się z drugim człowiekiem, żeby doświadczyć spotkania z drugim człowiekiem, to trzeba wiedzieć, gdzie ja się zaczynam i gdzie się kończę. Inaczej mówiąc, trzeba mieć granice. Natomiast bardzo często jest tak, że osoby, które spostrzegają siebie jako bardzo samotne, to są osoby, które, co jest trochę przedziwne, poświęcają się dla innych. Że ja rezygnuję z siebie po to, żeby być z kimś. I okazuje się, że to bycie z kimś nie jest satysfakcjonujące. Okazuje się, że dla tych osób bycie z drugą osobą jest ciągłym brakiem czegoś. I zdaniem humanistów, zdaniem psychologów humanistycznych wynika to z tego, że ja nie wiem, czego ja chcę. A jeśli nie wiem, czego ja chcę, to tego się nie da spełnić. Więc nawet jeśli wokół mnie jest mnóstwo ludzi, ja w dalszym ciągu mam poczucie samotności, osamotnienia. Więc pierwsza rada, jeżeli można tak powiedzieć, z takich iszczalnych w naszym wieku, bo nikt z nas do trzeciego roku życia nie ma, to jest taka, żeby zastanowić się nad tym, co jest dla mnie ważne. Zastanowić się nad tym, co sprawia, że jestem szczęśliwy, co sprawia, że staję się pełnym człowiekiem, a co powoduje, że nim nie jestem. Kiedy czuję, że czuję się wykorzystywany, kiedy czuję, że czegoś mi brakuje. I po pierwsze, tak dobierać relacje z ludźmi, żeby być z tego zadowolonym, ale też po prostu informować ludzi wokół, co jest dla mnie ważne. Okazuje się, że stawianie granicy może bardzo mocno poprawić jakość relacji z drugim człowiekiem. Wbrew temu, co by się wydawało, tym wszystkim z nas, którzy się boją tego, że jak postawią granicę, to coś stracą, co też się czasem zdarza. Najczęściej jasne postawienie granicy, czyli informacja o tym, czego ja chcę albo co mi przeszkadza, powoduje, że drugiej stronie też łatwiej jest odnaleźć drogę do nas. I przez to czujemy się bliżej z tą osobą, czujemy, że ona nas rozumie, a my ją też rozumiemy. No ale też w ramach tego, co możemy nazwać samotnością, to jest lęk przed śmiercią. I człowiek i naczelny to jest taka nieliczna część, choć te badania, które są prowadzone, pokazują, że coraz liczniejsza jednak grupa istot, które są świadome swojej śmiertelności. I to, co mówią badacze, to to, że dla części z nas samotność bierze się właśnie z takiej potrzeby poradzenia sobie ze śmiercią, z tym, że znikniemy. I pierwszym sposobem, o których mówią różne nurty badań, i to nie tylko psychologicznych, ale antropologicznych i społecznych, to jest religia. Religia jako sposób poradzenia sobie z swoją samotnością. I do tej religii będę jeszcze wracał, bo kiedy będę mówił o tej samotności szczęśliwej, to tam też bardzo często zaplątana jest religia i zaplątany jest Bóg. Natomiast to, od czego chciałbym zacząć, to właśnie od tego opium dla mas, jak to w komunizmie się mawiało o religii, czyli jako o sposobie na poradzenie sobie z przemijalnością i sposobowi na poradzenie sobie z samotnością, bo przecież jeżeli istnieje istota wyższa, jeżeli istnieje ktoś ponad nami, to na pewno nie jestem sam. Taki dobry ojciec, taka postać, która się mną opiekuje. I tutaj Bóg chrześcijan jest takim chyba najbardziej sympatycznym z całej gamy bogów, ponieważ to jest ten Bóg, który jest miłością. W judaizmie aż takiej miłości od Boga nie ma, a bogowie antyczni to wręcz bogowie, którzy kpili sobie czasem z człowieka i bawili się nim jak zabawką. Bóg chrześcijan to jest Bóg pełen miłości, miłosierdzia, ciepła, to jest ten ojciec, który się opiekuje. To jest ta postać, ta istota, która pozwala nam, mówiąc nam, mam na myśli osobę wierzącą, nie czuć się samotnym. Co więcej, religia jest też sposobem na bycie wraz z innymi. I jak sobie Państwo przypomnicie historie biblijne, czy historie pobiblijne, średniowieczne, w wielu zakątkach świata nawet dziejące się do dzisiaj, to ludzie są w stanie poświęcać swoje życie po to, żeby podtrzymywać swoją wiarę w Boga, czyli podtrzymywać swoją wiarę w to, że ja nie jestem sam, że ja nie jestem samotny, tylko jest ktoś, kto nade mną czuwa. Czyli religia jako sposób radzenia sobie z samotnością jest jednym z ważniejszych wymiarów. Drugi wymiar to jest również lęk przed śmiercią, natomiast taki, który trochę mniej w to miesza Boga, a bardziej inne wymiary ludzkości. Jest takich trzech psychologów. Jeden nazywa się Grinberg, drugi Salomon, trzeci Pyszczyński, którzy w mniej więcej w latach 80., pod koniec lat 80. pokazali, że to, czego człowiek się boi, to tego, to śmierci, tego, że zniknie, tego, że nic po nim nie zostanie. I na różne sposoby stara się oswoić tą śmierć, czyli uciec przed tym, żeby nie zniknąć w całości. I wiara w Boga jest jedną odnogą tego, natomiast drugą odnogą jest twórczość. Czyli sposób na radzenie sobie z samotnością to jest tworzenie, czyli pozostawianie czegoś po sobie. Jednym z etapów twórczości jest oczywiście również posiadanie dzieci. Wtedy już tak do końca sam nie jestem, jak posiadam dzieci, jak coś po mnie zostanie, będą następne pokolenia. Poszukiwanie partnera, poszukiwanie kogoś, z kim mogę spędzić czas. Do tego stopnia ten lęk przed śmiercią nas wpędza w ramiona drugiego człowieka, że nie wiem, czy Państwo, na pewno Państwo słyszeliście o tym, jakie są historie dotyczące Powstania Warszawskiego, o tym, jak w trakcie powstania zawieranych było mnóstwo małżeństw, jak w trakcie powstania, co się często zarzucało też czasami powstańcom, dochodziło do bardzo wielu zbliżeń, które powodowały, że później się brały z tego dzieci, a ojcowie nie żyli. Natomiast to był właśnie ten lęk przed samotnością, to był ten lęk przed zniknięciem. I z punktu widzenia psychologii, z punktu widzenia tego, jak funkcjonuje człowiek, jak próbuje coś po sobie zostawić, bardzo naturalny proces, żeby choć na chwilę poczuć bliskość drugiego człowieka, żeby choć przez chwilę nie poczuć, że jest się samotnym, nie poczuć, że mimo, że wokół są ludzie, to ja nie jestem, nie istnieję. I to, co zrobili Grinberg i Pyszczyński, to zaczęli się przyglądać rzeczywistości i okazało się, że ta ich teoria odnajduje bardzo wiele odzwierciedleń w takiej naszej codziennej rzeczywistości. Podam tylko dwa przykłady. Jeden to jest 9/11, czyli World Trade Center w Ameryce, gdzie okazało się, że po tym, jak samoloty wbiły się w wieżę, ludzie natychmiast ruszyli do sklepów, żeby kupować. Podobnie wydarzyło się w Polsce po 10 kwietnia, kiedy po katastrofie samolotu pod Smoleńskiem ludzie ruszyli do sklepów i pewnie jakby chcieli kupić tylko telewizory, to można by zrozumieć, że to taka ludzka potrzeba spoglądania na coś na większym ekranie, bardziej dokładnie, ale okazało się, że ludzie kupowali wszystko i do momentu w Polsce, kiedy była żałoba narodowa i zamknięto galerie, galerie miały największy obrót w ciągu roku, większy niż w święta. I tłumaczenie Grynberga, Salomona i Pyszczyńskiego jest takie, że to kupowanie, tą możliwość posiadania jest czymś takim, co nas ratuje przed poczuciem, jak jesteśmy małym pyłkiem, jak jesteśmy nic nieznaczący, jak rzeczywistość może nas w każdej chwili zdmuchnąć. Więc radzenie sobie ze samotnością, tak, zaczynam wieśniaczyć, przepraszam. Radzenie sobie z samotnością to jest też kupowanie. Także jak panie kiedyś poczują potrzebę pójść do sklepu i kupić sobie kolejną sukienkę, to warto poczuć ulgę, że to nie jest tak tylko, że kupujecie sukienkę, ale też w ten sposób radzicie sobie z samotnością i dzięki temu trochę lepiej wam w życiu. Idąc dalej. Trzeci aspekt to potrzeba akceptacji. Nie wiem, czy znacie państwo taką książkę Człowiek, istota społeczna. Człowiek istotą społeczną jest od zawsze i to, co bardzo mocno już wiemy, to to, że drzemią w nim takie dwie potrzeby. Jedna potrzeba to jest potrzeba bezpieczeństwa, czyli robimy bardzo dużo po to, żeby być bezpieczni, robimy bardzo dużo po to, żeby czuć się bezpiecznie. No i oczywiście to, co daje bezpieczeństwo, to daje obecność innych ludzi. Dlatego pewnie na początku istoty ludzkie gromadziły się w grupy, w plemiona, no bo jak jest nas więcej, to jesteśmy bezpieczni. A to nie pozostaje bez znaczenia na to, jak pamiętamy teraz swoją rzeczywistość i jak szukamy tej bliskości z innymi. Drugi wymiar to jest potrzeba akceptacji. I znowu obecność innych ludzi to jest coś, co powoduje, że czujemy się akceptowani. Ale czujemy się akceptowani tylko wtedy, kiedy akceptowane są nasze poglądy, akceptowani jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. I to jest ten ideał, do którego bardzo mocno dążymy. Nie tylko do tego, żeby być jednym z tłumu, ale żeby być wyróżniającym się, żeby być w taki bezpieczny sposób zaakceptowanym. I tutaj to, co ludzie robią do tego, żeby czuć to poczucie akceptacji, to wykonują czasami niesamowite rzeczy, znaczy rezygnują z siebie. Są ludzie, którzy potrafią na przykład zrezygnować ze swoich marzeń o karierze tylko po to, żeby być drugim człowiekiem. Są takie osoby, które potrafią zaryzykować życie tylko po to, żeby być zaakceptowanym. Na różne sposoby, w różnych miejscach szukamy drogi do tego, żeby być z innymi, a nie bycie z innymi jest odbierane jako kara. Nie muszę chyba mówić o tym, że więzienie jest właśnie takim sposobem na ukaranie człowieka. Tak? Karzemy tym, że oddzielamy człowieka od społeczeństwa. Pokazujemy mu dezakceptację. Gdyby człowiek nie potrzebował bliskości innych ludzi, to wtedy więzienie jako takie pełniłoby tylko funkcję oddzielenia. Natomiast nie bez przyczyny w więzieniach są izolatki, gdzie wsadza się tylko jednego więźnia jako już karę dla ukaranych, no bo wsadzenie człowieka w miejsce, gdzie będzie sam, jest największą, najwyższą z możliwych kar, oddzielenie go od wszystkich. To, co ludzie też robią, kiedy odkrywają w sobie samotność, to szukają różnych sposobów na to, żeby z tą samotnością sobie poradzić i tutaj do czego zresztą zachęcam, jeżeli ktoś z państwa taką potrzebę ma, szukają dróg psychologicznych do tego, żeby sobie z samotnością poradzić. Ja w moich doświadczeniach zawodowych najbardziej zawsze jestem zdumiony w sytuacjach, kiedy prowadząc trening interpersonalny to taka struktura, taki warsztat, na którym ludzie uczą się siebie nawzajem, wyrażać emocje, spotykać z tymi emocjami. Kiedy czasem zdarza mi się taka sytuacja, że w treningu interpersonalnym uczestniczy człowiek, który skarży się, że jest sam, samotny, że na niego nie zwraca nikt uwagi. I w pewnym momencie widzę taką niesamowicie przewrotną sytuację, kiedy dana osoba zawłaszcza sobie czas grupy, powoduje, że całe 10-12 osób, które uczestniczą w tym wydarzeniu, skupiają się na niej, słuchają jej, mówią coś do niej, ona w dalszym ciągu czuje tą samotność. Bo to, co w głowie tej osoby się dzieje, to taki schemat, przyzwyczajenie co do tego, że tak jest. Nie zwraca uwagi na to, że świat się zmienił, że być może przez moment tak kiedyś było, teraz się to zmieniło, tylko dla niej w jej głowie ona ciągle jest samotna i czasami to naprawdę kilka dni zajmuje pracy tej osoby, zanim ona odkryje, że akurat przynajmniej w tym momencie, w tej partykularnej chwili treningu, ona nie jest sama. A potem wymaga to od tej osoby jeszcze wiele pracy po zakończeniu treningu do tego, żeby nie zgubić tej myśli, że to, co jej podsyła głowa, to, co jej mówi mózg, nie musi koniecznie znajdować odbicie w rzeczywistości, że być może wokół niej są osoby, którym bardzo na niej zależy i tylko ona ma w sobie takie przekonanie. Oczywiście drugim sposobem, do którego zachęcam jako psycholog, nie mam chyba innego wyjścia, to jest terapia. I badania pokazują, że bardzo skuteczne jest radzenie sobie z samotnością poprzez przepracowanie tego terapeutycznie. Najlepiej metodami krótkoterminowymi, czyli jak ktoś by był zainteresowany, nurt poznawczo-behawioralny, tam kilka spotkań i już człowiek dostaje narzędzia do radzenia sobie z swoją samotnością. Tutaj dzisiaj Państwu też sprzedam 2 albo 3 takie proste, ale jak ktoś bardzo czuje się samotny, to warto jest poszukać też pomocy profesjonalnej. Kolejny wątek. To wątek braku miłości albo miłości nieodwzajemnionej. Wiem, że o tym będzie jeszcze całe jedno spotkanie, więc to, co chciałbym, to chciałbym tylko o tym trochę wspomnieć, chciałbym trochę zacząć, a koledze zostawić kontynuację, bo brak miłości, odrzucenie to jest najpotężniejsza emocjonalnie samotność, jakiej można doświadczyć. I to, z czym ludzie sobie bardzo często nie radzą, to nawet z tym, że kiedy ktoś nas zostawia, to zostawia nam też przestrzeń na to, żeby pojawił się ktoś inny. Nasz umysł nie myśli racjonalnie. Nasz umysł raczej spostrzega to jako pewnego rodzaju kryzys i utratę stabilności. Spostrzega to jako sytuację, która dla nas jest bez wyjścia. I samotność, która się rodzi z tego, może prowadzić bardzo, bardzo mocno nawet w stronę depresji. Wiem, depresja już była. Więc część z Państwa już wie, jak to jest coraz częstsza choroba, a jednocześnie bardzo obniżająca standard życia, bardzo niebezpieczna. Założenie obniżenia nastroju, czyli tego, co się dzieje w momencie, kiedy człowiek doświadcza kryzysu, jest takie, że ma to pomóc mieć refleksję po to, żeby żyć lepiej. Natomiast bardzo często jest tak, że brak tego szczęścia się przedłuża u niektórych nawet na całe lata. I pojawia się ta sytuacja, o której mówiłem, czyli o samotności związanej nie z sytuacją realną, nie z tym, że rzeczywiście wokół nie ma ludzi, tylko z naszym własnym odbieraniem samotności. I tutaj naprawdę, kiedy człowiek pielęgnuje w sobie tą negatywną samotność, to jest samotność, która może się ciągnąć latami. I bardzo dużo zależy od tego, czy ja wewnętrznie spróbuję się zmierzyć z tą samotnością, spróbuję z niej wyjść, czy też będę właśnie ją sobie pielęgnował i będę starał się na wszelkie sposoby ją zatrzymać. Podam Państwu przykład. 10 lat temu to już było, spotkałem pewną kobietę, która była w żałobie. Opłakiwała swojego syna. Sytuacja bez wątpienia jedna z najtrudniejszych na świecie, kiedy rodzic przeżył swoje dziecko. I poruszony tą sytuacją usiadłem z tą kobietą, żeby dać jej poopowiadać, bo ona na cmentarzu po prostu zaczęło się z niej wylewać. Pani miała, mówię na oko, 65-70 lat. Bardzo poruszająca sytuacja. Opowiada mi o tym, jak jest strasznie, jak jest samotna. I w pewnym momencie coś mi przestało pasować trochę. I zapytałem się, to ile pani syn miał, jak umarł? No, miał 12 lat. Później się okazało, że te 12 lat to było 30 lat temu. I ta kobieta przez 30 lat, żyjąc w żałobie, odcinała się od świata, od ludzi i przeżywała swoją samotność, którą spostrzegała jako coś negatywnego, którą spostrzegała jako nieszczęście, jako ból, jako cierpienie, a jednocześnie robiła wszystko, żeby w tym tkwić. Znaczy, jak rozmawiałem z nią, to ona nie wychodziła do ludzi, to ona zamknęła się w sobie, ona tak naprawdę nie zmieniła nic w pokoju tego syna. Więc dokonała pewnego wyboru i nie umiała z tego wyboru wyjść. Mówiła, że jest samotna i nieszczęśliwa, ale w tej samotności i nieszczęściu tkwiła. A wydarzyło się to być może dlatego, nie wiem jak było naprawdę, nie robiłem żadnej diagnozy, tylko rozmawiałem z człowiekiem. Być może dlatego, że to, czego człowiek potrzebuje, żeby wyjść z takiej sytuacji kryzysu, wyjść z takiej sytuacji, kiedy czujemy się odrzuceni, samotni, czujemy się źle, to trzech rzeczy. Te trzy rzeczy to jest zaradność, zrozumiałość i sensowność. W innej kolejności spróbuję. Zrozumiałość, zaradność i sensowność. Czyli pierwsza rzecz, której potrzebujemy, to potrzebujemy zrozumieć, dlaczego coś się wydarzyło. Jeżeli nie rozumiemy, dlaczego coś się wydarzyło, to jest nam dużo trudniej poradzić sobie z tą sytuacją. Dlatego tak bardzo, jak ktoś nas porzuci, potrzebujemy wiedzieć, ale dlaczego. Do tej pory wydawało się, że jest dobrze, ale dlaczego? Co ja takiego zrobiłem, co spowodowało, że ty odchodzisz? Podobnie pytamy wtedy, kiedy już ktoś odejdzie na zawsze, kiedy ktoś umrze. Ale dlaczego? I sama możliwość wytłumaczenia tej sytuacji, sama możliwość zrozumienia, to jest już coś, co jest takim jednym stopniem do poradzenia sobie z sytuacją. Kiedy wiemy dlaczego, czyli rozumiemy. Drugi krok to jest umiejętność zaradzenia. Umiejętność zaradzenia to znaczy umiejętność znalezienia dla siebie rozwiązania takiej sytuacji. I tutaj te sposoby, te drogi są bardzo różne poradzenia sobie z samotnością. Jedna osoba zanurza się w internecie i tam ma przyjaciół wirtualnych, czasem nieistniejących, czasem takich, których nigdy nie spotkała, ale jest to jakaś proteza, jest to jakieś zastąpienie tej, poradzenie sobie z tym porzuceniem, z tą samotnością. Dla innych osób to jest rzucenie się w wir imprez towarzyskich, fizyczności i takiego życia z dnia na dzień. Dla jeszcze innych to jest poszukiwanie nowych relacji, poszukiwanie ludzi wokół. Czyli mamy już zrozumiałość i zaradność, ale to, co jest najważniejsze w życiu człowieka, to jest sens. I dodawanie sensu rzeczom powoduje, że my się odnajdujemy w rzeczywistości i akceptujemy ją taką, jaką ona jest. I zobaczcie, że tutaj da się znaleźć i paralele do Boga, który nadaje sens tym, którzy wierzą, że istnieje życie wieczne i że męczymy się tutaj na ziemi po to, żeby kiedyś doświadczyć czegoś lepszego. Sensu też rozumiemy wtedy, kiedy poznamy nową miłość. I jak wielokrotnie słyszałem, jak osoba mówiła, że ja to jestem wdzięczny swojemu byłemu czy swojej byłej, bo dzięki temu, że mnie rzuciła, to teraz poznałem ciebie. No czyli teraz to już ma sens. Przestaję rozpaczać, przestaję żałować, bo dzięki temu mam kogoś. Sens to też jest coś, czego szukamy w chwilach samotności, takich związanych z utratą miłości, poprzez tworzenie czegoś, co będzie upamiętniało tą osobę, która dla nas była droga, bliska i która odeszła. Czasem ludzie angażują się na przykład w działania różnych organizacji pomocowych. Tworzą fundacje, tak jak taka pani Agata Mróz, nie wiem, czy kojarzycie państwo, sportowiec. Tak? Umarła i jej bliscy powołali fundację właśnie po to, żeby nadać sens temu, jak żyła i temu, że zmarła w wyniku choroby. Czyli to, co robimy na różne sposoby, to szukamy w życiu sensu. Brak sensu strasznie nas wybija. I te trzy wymiary, zaradność, zrozumiałość, sensowność, w psychologii nazywamy koherencją. Koherencją, czyli spójnością. I zakładamy, że to jest coś, co... coś, czego potrzebujemy do tego, żeby funkcjonować. Natomiast to, co tutaj akurat przy wątku miłości, rozstań i pożegnań jest niesamowicie ważne, o czym często zapominamy, to, że żałoba nie bierze się z niczego. To, że żałoba niezależnie, czy to jest po odejściu kogoś, kto był bliskim przyjacielem i zdradził, czy to jest żałoba po odejściu kogoś, kogo kochaliśmy, kochamy, a już nie chce być z nami, czy to jest śmierć. I żałoba jest takim etapem, który ma nam pomóc pobyć trochę samym z sobą. Czyli obniża nam się nastrój, czyli poświęcamy trochę czasu dla siebie po to, żeby to zrozumieć właśnie, żeby doświadczyć tej koherencji, żeby jakoś to sobie poukładać. Natomiast to, co jest tragedią współczesności, to, że my na wszelkie sposoby staramy się teraz zagłuszyć tą żałobę. No i właśnie tym, że niektórzy uciekają od razu w używki, inni uciekają w internet, inni jeszcze w jakieś imprezowanie, spotykanie się z różnymi ludźmi, to jest ta niemożliwość doświadczenia straty, ucieczka przed stratą. A to, co na pewno wiemy, to, że jeżeli nie domkniemy tej sytuacji, nie pozwolimy sobie odżałować, to sytuacja ta potrafi się ciągnąć za człowiekiem, tak jak za tą panią, za tą matką przez wiele, wiele lat. I teraz taki moment też na refleksję dla państwa, czy wy pozwalacie sobie na doświadczenie żałoby, bo społecznie to nie jest mile widziane. Nie? Trzeba się cieszyć. Czy ktoś z państwa chodził ubrany na czarno, jak ktoś bliski odszedł, albo chociaż miał opaskę. Kiedyś to było przepięknie ustrukturalizowane społecznie. Tak? Chodziło się na czarno i wtedy nawet jak człowiek był smutny, to wszyscy go zostawiali w spokoju i akceptowali jego żałobę. Obecnie? Po co żałoba? No i spokój, rzucił cię świnia. Chodź, idziemy na imprezę. I jakby starając się żyć, gonić to życie, które tak przepięknie gna do przodu, zapominamy o tym, że trzeba też coś zamknąć. Trzeba dać sobie czas na to, żeby właśnie przez chwilę pobyć samemu, niekoniecznie samotnie, bo dobrze, jeśli w takich chwilach towarzyszą nam przyjaciele, osoby bliskie, ale mieć ten czas właśnie dla siebie, na to, żeby zajrzeć do środka, na to, żeby zaakceptować to, że to jak już było, już tak nie będzie. Że jest spora szansa, że będzie dobrze, że jest spora szansa, że wyjdzie słońce, ale już na pewno nie będzie tak, jak było. I filozoficznie rzecz mówiąc też, że to być może też jest zysk, bo dzięki temu doświadczamy czegoś nowego. Choć w sytuacji utraty to bardzo trudno jest przyjąć. Dużo łatwiej się o tym mówi, jak już minęło wiele lat i wtedy człowiek z takim spojrzeniem z perspektywy mówi o tym właśnie, że dzięki temu zyskał to i tamto, ale trzeba tego bardzo mocno doświadczyć. Więc te trzy rzeczy, ten lęk przed bezradnością, lęk przed odrzuceniem, brak koherencji i niedopełnienie żałoby, to są te rzeczy, które nas bardzo mocno podtrzymują, przytrzymują w samotności. Wychodzimy między ludzi, ale tak naprawdę nie czujemy, że ci ludzie wokół nas istnieją. Wychodzimy między ludzi, a każdy z nas jest sam. I jestem za daleko. Bingo. Przedostatni wymiar, czyli wymiar odrzucenia społecznego, czyli samotność nie z wyboru, tylko samotność z konieczności. Z konieczności wynikającej z tego, że jesteśmy zbyt inni. Samotność wynikająca z tego, że świat nas nie rozumie. I tutaj chciałbym powiedzieć o dwóch wymiarach, które są dla mnie niesamowicie, pokazują bardzo mocno, jak ważne jest dla nas to, że jesteśmy w społeczeństwie, to, że nie jesteśmy odrzuceni. Pierwszy to Sokrates. Pamiętacie Państwo, przed jaką alternatywą został Sokrates postawiony? Czy to, co mógł zrobić, to mógł opuścić polis. Mógł odejść i zachować życie. Ale to, co oznaczało odejście, to oznaczało też śmierć społeczną, konieczność porzucenia wszystkiego, czym był otoczony, porzucenie bliskich, przyjaciół, wyjście w nieznane. I druga opcja, którą miał Sokrates, to wypić cykutę, czyli fizycznie się zabić. No i wiadomo, jakiego dokonał wyboru. Wypił cykutę w otoczeniu bliskich, ciesząc się z tej ostatniej chwili, kiedy przyjaciele próbowali go ratować, on mówił, nie, wybieram świadomie. I to jest, to poradzenie sobie z odrzuceniem, to naprawdę jest taki wymiar, w którym człowiek jest w stanie bardzo dużo poświęcić, żeby nie być odrzuconym. Tak dużo dla każdego z nas znaczą korzenie, tak dużo dla każdego z nas znaczy miejsce, z którego pochodzimy, z którego się wywodzimy. I tutaj samotność bardzo mocno rozszerza się na nas wszystkich wrocławian, a może mniej na nas jako następne pokolenie, ale na tych pierwszych wrocławian, którzy przyjechali tutaj po wojnie i którzy zostali wyrwani ze swoich korzeni. Nie wiem, pewnie to są Państwa rodzice, może dziadkowie, a może jeszcze ktoś z tych osób, która tutaj przyjechała, pamięta ten moment, choć to chyba już mało możliwe. Czyli takiego wyrwania z korzeniami skądś i konieczność przesiedlenia się w inne miejsce. Teraz znowu jest tak, że nam się wydaje, że możemy spokojnie się przeprowadzić z miejsca w miejsce i to nie jest żaden problem, to nie jest żadna trudność. Natomiast emocjonalnie, jeżeli zapytać o to nie nasz umysł, tylko nasze ciało, to okazuje się, że poziom stresu związany z przeprowadzką z miejsca w miejsce to jest naprawdę potężny poziom stresu. A jeszcze gorzej jest wtedy, kiedy przeprowadzamy się do niewiadomego. I tutaj z samotnością bardzo pomagają, żeby sobie poradzić pieniądze. Mówię to a propos też tych imigrantów, którzy się pojawili na slajdzie, ponieważ jest bardzo dużo badań, które pokazują, że to, co jest najtrudniejsze dla osób, które imigrują, które z jednego miejsca przenoszą się w drugie, uciekają, czasami przed zagrożeniami, a czasami chcą żyć w lepszym świecie, to jest trudność nawiązania relacji z innymi ludźmi, trudność nawiązania relacji społecznych w nowym miejscu, kiedy nie ma się pieniędzy. Ponieważ jeżeli Państwo się dobrze przyjrzycie, w jakich miejscach nawiązujemy relacje społeczne, to większość tych miejsc to są miejsca, gdzie trzeba wydać pieniądze. To są albo kluby, albo lekcje językowe, albo szkoły, albo jakieś inne miejsca, na które trzeba zainwestować. I badania pokazują, że to, co jest najtrudniejsze w sytuacji imigracji, to to, że człowiek pozostaje bez korzeni, porzuca często bliskich, rodzinę, przyjaciół, ucieka skądś albo wyjeżdża za lepszym, ale jednocześnie przybywa do miejsca, na które Sokrates nigdy by się nie zdecydował. On wolał cierpienie i śmierć wśród bliskich, niż wyjechać i porzucić korzenie. Współcześni imigranci, starając się żyć lepiej, a czasami uciec przed śmiercią, wyjeżdżają w miejsca, gdzie bardzo dużo osób nie znają, a jeśli poznają kogoś, to poznają kogoś takiego jak on, ona. Poznają osobę, która jest pozbawiona korzeni, poznają osobę, która ma trudności z odnalezieniem się w nowym miejscu. I Jeżeli chcecie Państwo jakoś sobie to przełożyć na nasze, bo mam poczucie, że współcześnie w Polsce imigracja jest tak średnio dobrze spostrzegana, to można sobie przeczytać na przykład Mrożka Transatlantyk albo jego pamiętniki i zobaczyć, jak on doświadczał życia imigranta. Pomimo tego, że bywały chwile lepsze i gorsze, to z tych wszystkich informacji, które on umieszczał w swoich dziennikach, czuć tęsknotę za miejscem, z którego pochodzi. I pewnie mniej tej samotności kulturowej doświadczają osoby, które są młode i dużo się dzieje i bywają w wielu miejscach, a trudniej, i też odnajduje to przebicie w przysłowiach, trudniej doświadczają tego osoby, które są starsze. Tak? Nie przesadza się starych drzew. I tutaj ta samotność jest najtrudniejsza do przełamania. I korzystając z tego, że zostałem poproszony o to, żeby trochę o samotności opowiedzieć, to chciałbym tak po cichu Państwa zachęcić do tego, żebyście też trochę życzliwszym okiem, jeśli do tej pory było umiarkowanie życzliwe, patrzyli na imigrantów, bo oni naprawdę mają, oprócz tego, że ciężko, oprócz tego, że wyrwani ze swojego domu, to jeszcze szukają nowego miejsca. I mam świadomość tego, że są różni imigranci, ale my też jesteśmy różnymi imigrantami, kiedy przybywaliśmy do Wrocławia. I warto jest o tym również pamiętać. No i teraz nareszcie będzie coś optymistycznego. Samotność z wyboru. Czyli samotność rozumiana jako szczęście. I tutaj muszę przyznać, że kiedy szukałem w literaturze samotności jako szczęścia, to najwięcej musiałem grzebać. Znaczy jest i w badaniach mało o tym, że samotność może być szczęśliwa, a i w literaturze mało o tym, że samotność może być szczęśliwa. Oczywiście romantycy, ale oni cierpieli i lubili cierpieć, w związku z czym ta samotność ich była taka, trochę cierpię, trochę jestem szczęśliwy z tego, że cierpię. Natomiast z takich nielicznych cytatów to właśnie Baudelaire'a udało mi się znaleźć fragment, który cieszy się z tego, że wreszcie jest sam jeden. Choć powiem Państwu, że nie do końca mu dowierzam. Znaczy, mam poczucie, że to on się cieszy z tego, że jest sam jeden, bo ma już dość ludzi. Że jest ich tak dużo wokół, że ta samotność staje się dla niego taką chwilą wytchnienia, a niekoniecznie samotność jako wybór, bo lubię być sam. Choć zdecydowanie jest tak, że są osoby, które wybierają samotność. Ja osobiście jako istota bardzo społeczna i bardzo lubiąca ludzi, bardzo, bardzo dużo mam podziwu do takich osób, które czują się dobrze z samotnością, choć oczywiście patrząc na badania trochę nie dowierzam. Ponieważ badania pokazują kilka rzeczy, o których warto powiedzieć. Po pierwsze, jeżeli chodzi o pustelników, którzy są samotni, zamykają się w eremie, to oni nie są samotni. Ci, do których udało się dotrzeć, bardzo jasno deklarowali, że jest ich tam przynajmniej dwójka aż do czwórki. Znaczy dwójka to ja i Bóg, a czwórka to ja, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, to jeżeli byli chrześcijanami. Bo często wybór samotności w takich zakonach zamkniętych czy w miejscach odosobnienia, kiedy jest to świadomy wybór, to jest właśnie samotność, aby móc kontemplować obecność Boga. Czy obecność, swoją relację z Bogiem. Więc pustelnicy, kiedy zostają sami, bardzo często ta samotność pozwala im być bardziej bliżej z Bogiem. Druga część, i tu już ta jest ta lepsza, to jest samotność jako możliwość poznania siebie. I tutaj też i w literaturze, i w badaniach naukowych mamy mnóstwo doświadczeń pokazujących to, że człowiek, kiedy udaje się na odosobnienie i robi to świadomie, to robi to po to, żeby coś sobie przemyśleć. Przed chwilą mówiłem o sytuacji żałoby, ale to też może być sytuacja samodoskonalenia. Ludzie potrafią zapłacić gigantyczne pieniądze za to, że ktoś ich wywiezie na pustynię i tam zostawi. I potem odbierze oczywiście. po to, żeby pobyć samemu i zmierzyć się z samym sobą. I samotność jest tutaj rozumiana jako taki właśnie krok w stronę samodoskonalenia, krok w stronę lepszego zrozumienia siebie. Wtedy jest to świadomy wybór. Jest jeszcze trzeci rodzaj samotności pustelniczej, trzeci rodzaj takiego bycia samotnym, to jest samotność ucieczkowa. Czyli to jest taka samotność, kiedy ja wybieram samotność, bo bycie z ludźmi jest trudniejsze. Wybieram samotność, bo dzięki temu mam spokój. Nie wiem, czy Państwo kojarzycie, parę lat temu, już chyba z 10 może, był taki film z panem Szturem, ojcem, kiedy on ucieka od rodziny do zakonu. O takim rodzaju samotności myślę. I on się dobrze czuł w tym zakonie, mógł sobie pośpiewać z braćmi, miał swoją pustelnię, nie musiał się odzywać i jemu było z tym dobrze, bo świat zewnętrzny był tak skomplikowany, że ciężko mu było sobie z tym poradzić. I to jest ten kolejny wymiar szczęśliwej samotności. Samotność jako mniejsza ilość dopływających bodźców, jako mniejsza ilość źródeł frustracji, nieszczęścia, albo samotność jako możliwość rozwijania siebie. I teraz co należy zrobić, żeby nie być samotnym, jeśli Państwo nie chcecie? Wezmę łyk wody i powiem co. Chwila napięcia, suspens. Lepiej. Dobrze. To ja dzisiaj chciałbym zaproponować Państwu trzy sposoby. Dwa z tych sposobów to są sposoby, które pożyczyłem sobie od pana, który się nazywa Martin Seligman. Jest profesorem psychologii pozytywnej, albo nazywanej też szczęściologią, tak dla upraszczenia. On się zajmuje badaniami nad szczęściem. I okazało się, że szczęście człowiek czuje wtedy, kiedy nie jest sam. Że szczęście człowiek czuje wtedy, statystycznie oczywiście, nie chcę Państwu nic zabierać. Szczęście człowiek czuje wtedy, kiedy robi coś na rzecz innych. I teraz pierwszy sposób, czyli nadawanie życiu sensu, to jest taki sposób, że jeżeli chcecie Państwo czuć się bardziej szczęśliwi, mniej samotni, to co powinniście Państwo już dzisiaj zacząć robić, to zastanowić się, kto potrzebuje pomocy, albo co należałoby w Polsce, we Wrocławiu, w waszej dzielnicy zmienić, albo w jaki sposób moglibyście się zaangażować w jakąś działalność, ponieważ okazuje się, że najmniej samotni i najszczęśliwsi są ci ludzie, którzy robią coś, co dla nich ma sens większy niż oni sami. I tutaj nie chodzi o takie dawanie po to, żeby wziąć, tylko o dawanie dla innych, bo wierzę, że to ma sens. I oczywiście najczęściej wiąże się to z tym, że nagle wokół pojawiają się ludzie i robimy coś razem, działamy na jakąś zbożną sytuację, ratujemy coś, co uważamy za najważniejsze, ale jednocześnie mamy poczucie, że to jest coś więcej niż ja, że to daje coś więcej niż tylko właśnie takie zaspokajanie swoich pierwotnych potrzeb. I co jest przewrotne, dawanie innym, bycie z innymi, działanie takie z ideą, przekłada się na mniejszą samotność. Osoby, które działają społecznie, rzadziej czują się samotne. Osoby, które robią coś dla innych, rzadziej czują się samotne. Że w ten sposób dajemy sobie takie wewnętrzne poczucie, że to ma sens, że dokądś to prowadzi. Więc zachęcam do tego, żeby pomyśleć o tym, za czym warto się ustawić, w którym kierunku pójść, niezależnie czy to jest za czy przeciw, ale żeby nadawać swojemu życiu sens. Druga rzecz, która powoduje, że nie jesteśmy samotni, to wdzięczność. I teraz chciałbym, żebyście Państwo sobie zrobili w głowie taki eksperyment. Chciałbym, żebyście sobie przypomnieli kogoś, jedną osobę żyjącą, której coś zawdzięczacie, której jesteście za coś wdzięczni. Zrobiła coś dla was, w czymś wam pomogła, rozwinęła was i jeszcze nie zdążyliście tej osobie podziękować. Macie taką osobę? Patrzę tam do tyłu. Jest, dobra. Bo to ważne jest. Znaleźliście? Dobrze. To teraz tak. Następne kroki są następujące. Po powrocie do domu, albo tutaj gdzieś na rynku możecie sobie usiąść, potrzebujecie kartkę papieru i coś do pisania. Chciałbym, żebyście na tej kartce napisali, za co tej osobie jesteście wdzięczni i żebyście jej napisali, co o niej myślicie, co wam to dało. Taki list dziękczynny. 100-150 słów. Następnie, jak już to zrobicie, to chciałbym, żebyście zadzwonili do tej osoby i umówili się z nią na spotkanie. Nie mówiąc po co. To jest bardzo ważny element tego działania. I w momencie, kiedy się spotykacie z tą osobą, możecie jej to powiedzieć albo przeczytać. Ja zazwyczaj zachęcam do czytania, bo jak człowiek mówi, to po pierwszym zdaniu już zapomina, co miał powiedzieć. Jak czyta z kartki, to było trochę prościej. Efekt tego jest taki, że wszyscy płaczą. Znaczy, rzadko kiedy jest tak, że osoby nie przeżywają tego bardzo emocjonalnie. I obdarowywany, i obdarowujący. I to jest pierwsza rzecz, która się pojawia. Druga rzecz, która się pojawia, to taka, że i osoba, która została obdarowana, i osoba, która obdarowywała, czyli powiedziała, po pierwsze, w badaniach kwestionariuszowych czuje się mniej samotna. Co ciekawe, czuje, że do czegoś przynależy. Czuje, że spełniła jakieś ważne zadanie, czuje się częścią jakiejś większej całości. I drugi wymiar, jest szczęśliwsza. I tutaj uwaga, są fajne badania, które pokazują, że nawet 6 miesięcy po tym wydarzeniu osoby, które to zrobiły i te osoby, które to otrzymały, są statystycznie rzecz biorąc szczęśliwsze od tych, którzy tego nie zrobili. Więc absolutnie gratisowa sprawa. Jak to zmienić z dnia na dzień? I ostatnia rzecz, ostatnie narzędzie, które chciałbym Państwu sprzedać, to jest cytat z badań, ojej, zapomniałem nazwiska pani, jak sobie przypomnę w trakcie, to powiem. To, co chciałbym Państwu zaproponować, jeżeli czujecie się samotni, to żebyście udawali, że nie jesteście. Przewrotne, prawda? Otóż badania pokazują, że jak człowiek długo udaje, to sam siebie przekonuje. Jeżeli człowiek długo ćwiczy się w pokazywaniu, że tak nie jest, to z czasem jest trochę mniej. To nie jest tak, że się pozbywa, więc zachęcam do również innych działań, ale to takie powiedzenie fake it until you make it, czyli udawaj, aż ci się uda, ma bardzo duże przełożenie na nasz sposób patrzenia, że jeżeli jesteśmy gotowi do tego, żeby pokazać, że jest lepiej, to z czasem będzie nam lepiej. To też się wiąże z wychodzeniem oczywiście do ludzi, spotykaniem się, bo zazwyczaj jak ktoś źle się czuje się samotny, to się zamyka w sobie, a jak udaje, no to trzeba się spotkać, trzeba się uśmiechnąć, trzeba coś zrobić. I do tego chciałbym Państwa zachęcić. Tak, to z mojej strony jest tyle, jeśli chodzi o samotność. Ze strony prezentacji również. Albo jeszcze nie? Jest, dobrze. Dziękuję.